Kraków. Przedpołudnie. Ze mną Serhii Żadan i tłumacz Serhija Michał Petryk. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem i że znaleźliście czas, żeby porozmawiać w momencie trudnym, w momencie bardzo ciężkim dla ciebie. Ty pierwszy raz wyjechałeś z Ukrainy od początku inwazji, prawda?
Tak, tak.
Powiedz proszę, jakie są wrażenia w momencie, kiedy znalazłeś się jednak w innej przestrzeni, w innym czasie, w mieście, w którym jednak jest spokojnie, u ciebie nie jest?
No, naprawdę duże...
To bardzo dziwne uczucie, poczucie jakiegoś takiego niepokoju i dezorientacji. I przed przyjazdem do Polski byłem przez dwa dni w Kijowie, miałem tam spotkanie literackie i wtedy już pojawiło się poczucie, że jestem nie na swoim miejscu.
W
Kijowie jest teraz pokojowe i spokojne życie, nie ma ostrzałów i to bardzo dobrze, że nie ma ostrzałów, ale we mnie to wywołało taką potrzebę powrotu do Charkowa. Jest jakiś taki kompleks psychologiczny, że przywykliśmy do siedzenia w mieście, siedzenia z przyjaciółmi i teraz tęsknię za nimi i chcę wrócić. Widzę teraz, że przyjaciele też wyjeżdżając za miasto też nie czują się niekomfortowo.
Powiedz, to jest związane z takim ogromnym poczuciem odpowiedzialności, tego, że każde inne miejsce to nie jest miejsce, w którym po prostu teraz powinieneś być, że to cię rozprasza, że to nie jest na miejscu, że ciebie tam nie ma, że nie widzisz tego, co się dzieje, że nie możesz reagować.
No, do pewnej mery
tak. Do pewnego stopnia tak. Myślę, że to nie jest słusznie, bo nie ma powodu do takiego kompleksu i poczucia winy. Ale widzę to u wielu Ukraińców i Ukrainek, którzy zmuszeni byli opuścić swoje domy, takie poczucie dyskomfortu, wielkiego dyskomfortu.
Rozmawiałam dwa dni temu z Olgą Makarową, która tłumaczyła, jest w Kijowie, tłumaczyła tekst bajek polsko-ukraińskich dla dzieci, który pojawił się w Polsce. Mam go ze sobą. I ona powiedziała mi, że bardzo często pojawia się teraz takie słowo, takie zdanie wśród Ukraińców, że każdy ma swój front. I że nieważne, jaki ten front jest, na czym polega twoje zadanie, bo przecież nie każdy potrafi trzymać karabin, najważniejsze jest to, żeby pracować na zwycięstwo. Ty faktycznie masz takie poczucie?
No tak, przecież z pierwszego dnia.
Tak, właśnie jest od pierwszego dnia. Wiedziałem to, że nie każdy powinien być w okopach i to nie dlatego, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy, tylko front bez tyłu nie poradzić sobie, nie może istnieć. I faktycznie, gdyby nie pomoc tych wolontariuszy, tego całego ruchu Ukraińców, którzy nie znajdują się na froncie, armia nie dałaby sobie rady. Tak. I dlatego myślę, że bardzo ważne jest, żeby każdy był na swoim miejscu i znał takie miejsce, gdzie jest najbardziej, swoje miejsce, gdzie jest najbardziej skuteczny.
Ale razem z tym ja rozumiem, że w bogatych ludzi, osobliwo tych,
ale zdaję sobie sprawę, że szczególnie u ludzi, którzy są daleko od linii frontu, też mają taki kompleks i myślą o tym, że są zbyt daleko i że powinni robić więcej, być może robią nie dość i że powinni być bardziej radykalni.
Powiedz, a ty miałeś w ogóle przez chwilę jakiś taki moment wahania, takiej wewnętrznej walki, którą ze sobą prowadziłeś? Gdzie powinieneś być i jaką drogę wybierasz w tej wojnie?
Nie
miałem takiego momentu. Zajmowaliśmy się wolontariatem już od 2014 roku i wiedzieliśmy z przyjaciółmi, co będziemy robić, kiedy zacznie się wielka wojna. I także byliśmy do tego gotowi. I nie było takiego pytania, czy wyjechać, czy zostać, co robić, dlatego że mieliśmy już pewną odpowiedzialność wobec pewnych pododdziałów, oddziałów wojskowych, no i trzeba było im pomagać i to robiliśmy.
A powiedz, jak współpracujecie, bo musicie się komunikować, musicie się obserwować, musicie dawać sobie znać o tym, co jest w danym momencie potrzebne, co jest na już, a co może zaczekać, bo przecież tak jak wczoraj powiedziałeś na spotkaniu w Pałacu Potockich, przed wami zima, macie o czym myśleć.
Na kontakcie z komandyrami i z bijcami.
Jesteśmy w ciągłym kontakcie z dowódcami, z żołnierzami i są osoby, które mówią nam, co mamy robić. Na przykład teraz mamy taki wielki projekt, chcemy kupić 100 samochodów dla obrońców Charkowa. i część samochodów powiedzieliśmy od początku, dla kogo będziemy kupować. A co do reszty, po prostu byłem pewien, że pojawi się informacja i zaczną się zgłaszać do nas ludzie i prosić. I tak właśnie to się dzieje. Zwracają się żołnierze z różnych jednostek i po trochu zbieramy te samochody i przestawiamy do Charkowa.
A jak ty się odnajdujesz? Przepraszam, że zapytam o ciebie bezpośrednio, bo wiem, że myślisz o tych, którzy zostali, którzy cały czas są i podejrzewam, że nie jesteś się w stanie od tego uwolnić, że po prostu te myśli ci cały czas towarzyszą. Ale zastanawiam się, jak sobie radzisz z tym, co ty robisz, bo przecież to też jest ogromny ciężar emocjonalny, żeby opowiadać, a ty mówisz, ty cały czas używasz słów o tym, żeby opowiedzieć, co się dzieje, nawet jeśli nie zamykasz tego w formie książki, do czego w jakiś sposób jesteśmy przyzwyczajeni.
Powiem coś takiego, że tak naprawdę nie bardzo chce się mówić o tych rzeczach, a ciągle właśnie trzeba powtarzać to samo. I to nie dlatego, że myślę, że nie należy ludziom mówić o tych rzeczach, tylko to są rzeczy bardzo bolesne i mówienie o nich jest bardzo nieprzyjemne. Zdaję sobie sprawę, że to jest też praca, to jest część mojej odpowiedzialności i to jest część tego, co trzeba zrobić. I te występy w Warszawie, w Krakowie widzę, jak wielu Ukraińców przychodzi, jak dla nich ważne jest, żeby chwilę ze mną porozmawiać i też Polaków, którzy przychodzą i to Polacy, którzy pomagają Ukrainie od samego początku.
Ludzie w jakiś sposób oczekują od ciebie tego, żebyś opowiadał i żebyś pisał. Wszyscy cię pytają o literaturę, wszyscy pytają o to, czy już piszesz, czy opiszesz wojnę. Ty bardzo konsekwentnie mówisz o tym, że to nie jest czas i to nie jest miejsce na to, żeby myśleć o twojej przyszłości jako pisarza. Ale jesteś pisarzem. Czy ty w jakiś sposób rezygnujesz, czy po prostu to są tak ważne rzeczy, że one gdzieś mijają obok ciebie, że ty po prostu naturalnie o tym nie myślisz, że po prostu czujesz, że jeśli przyjdzie w ogóle czas, to po prostu będziesz wiedział, kiedy on do ciebie przyszedł.
Bezpiecznie takie jest.
Bez wątpienia tak właśnie jest. Teraz jestem skoncentrowany na czymś innym i dla mnie literatura nie jest najważniejsza teraz. Nie mówię, że w ogóle nie należy pisać o wojnie. Wręcz przeciwnie, jeżeli jest możliwość, są siły, żeby o niej pisać, to trzeba to robić. Tak naprawdę usiłuję coś pisać i dzisiaj powinienem napisać przedmowę do książki o wojnie. Ale nie wiem, czy to bardziej chodzi o literaturę, czy jednak bardziej chodzi o wojnę. Jasne, że są różne prośby, propozycje, żeby coś napisać, ale trudno jest się zdystansować od tego, co się dzieje na froncie i zacząć dobierać jakieś metafory i tak dalej.
Ale powiedz, czytając internet, czytając Antenę, którą ja osobiście jakby czuję najbardziej w ogóle, jeśli mogę sobie pozwolić na prywatę, powiedz, czy możemy w jakikolwiek sposób przenosić opowieść o wojnie na to, co dzieje się teraz? Czy są to rzeczy, które w ogóle nie są możliwe do porównania? Bo język, bo emocje, bo sytuacja, bo ludzie i ich rozmowy na ulicach, czy emocje są zupełnie różne?
Rozumiesz, teraz jak już wątpię, czy rozumiem jakąś powieść o wojnie, teraz wydaje mi się, że ważniejsze jest czytanie jakichś świadectw, świadectw tych, którzy to widzieli na własne oczy.
To silniejsze i straszniejsze i prawdziwsze.
To dużo jest mocniejsze, straszniejsze, bardziej przerażające niż jakakolwiek refleksja i niż jakakolwiek literatura.
Powiedz, a obserwujesz częściej, czy pytasz? Rozmawiasz z ludźmi, słuchasz ich, nosisz te historie w sobie, bo przecież tych historii na pewno nazbierałeś mnóstwo, zarówno od tych, którzy są na tym froncie naszym wyobrażonym, ale też na tych innych. Czy są jakieś historie, które wciąż cię zaskakują, nawet w tej strasznej sytuacji? Bo widziałeś już na pewno sporo, słyszałeś już sporo. Czy jest rzecz, która, czy historia, czy człowiek, który jakoś wyjątkowo utkwił ci w głowie teraz?
Tak, bez wątpienia są setki takich historii, małych historii, mikrohistorii, historii tych, którzy są w tej wojnie.
Zrozumiałe, że
oczywiście, że trzymam je w pamięci i kiedyś być może je opiszę, ale czasami o tych historiach pisać teraz po prostu nie można. Bo dotyczą na przykład armii, dotyczą jej rozmieszczenia, gdzie się znajduje, dotyczą konkretnych wojskowych i teraz to nie byłoby dobrze o tym mówić.
Ale pamiętaj, może rozpowiedz jedną historię.
Ale mogę opowiedzieć jedną taką mikrohistorię, kiedy pojechaliśmy na front i tam dowódca poznał nas z rodziną, z ojcem i synem, którzy walczą razem.
I tam była taka sytuacja,
W nocą syn poszedł do okopów na wartę, a w tym czasie ojciec spał w bunkrze.
I
przyleciał z Rosji pocisk i spadł dosłownie 5 metrów od tego miejsca, gdzie siedział syn.
I jego zasypało ziemią.
Zasypało go ziemią.
I jego tam odkopowali, jego odkopali.
Odkopano go.
A on był żywy i zdrowy, nawet nie poranny.
Był żywy, zdrowy, nawet nie ranny.
I na ranek poszedł spać do taty w blindaż.
Rano poszedł spać do taty, do tej ziemianki, do tego bunkra.
Nic on nie czuł, bo on spał.
A tato nic nie słyszał, bo spał.
I tato z ranku pytał, co tam, jak tam czerwowanie.
I tato pyta go, no co, jak tam na warcie było?
I syn mówi, to normalnie, tak spokojnie, że zaraz.
A syn mówi, no normalnie, spokojnie, wszystko dobrze.
I tu tato lisze, no, w dzień, kiedy prokinął
się. I dopiero kiedy ojciec tak do końca się obudził i dowiedział się, co się stało, no to zobaczył, jak to było i to jest taka historia, która łączy coś takiego komicznego z bardzo tragicznym.
Dobrze, że w jakiś sposób poruszyłeś historię trochę uśmiechu, czy szukania radości, znaczy może nawet nie radości, może to złe określenie, ale właśnie humoru, bo wciąż nie mogę się, sama nie mogę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest możliwe, kiedy człowiek co chwilę na przykład nerwowo sprawdza telefon, czy słucha wiadomości i po prostu się martwi, czy w czasie wojny jest możliwy śmiech.
No bezpieczne jest. Ja tobie skażę taką rzecz, ona też...
I powiem ci, bez wątpienia jest miejsce i taką rzecz, że nerwowość i lęk, on znacznie bardziej występuje u cywili niż u wojskowych.
A naprawdę wojskowcy też tak jest.
I to jest właśnie takie paradoksalne, że wojskowi są znacznie spokojniejsi i oni tak naprawdę mają znacznie więcej ironii, humoru i często jest to czarny humor.
No po prostu to що вони самі собі не мусять
щось. І myślę, że to jest dlatego, że oni nie muszą się przekonywać do tego, że działają słusznie, jakoś usprawiedliwiać.
Вони роблять свою роботу, вони розуміють, що ця
Robią swoją robotę, wiedzą, że to jest robota konieczna, a do tego czują niesamowite wsparcie społeczeństwa.
Ну, от коли з ними спілкуюся, це якісь постійні анекдоти,
і коли з ними розмовляєш, то дуже є humoru, дуже є жартів, якісь анекдот. Często właśnie na granicy czarnego humoru, a chociaż oczywiście jest też ból i cierpienie. Zazwyczaj wśród tych dowódców, wśród tych żołnierzy, którzy naprawdę walczą, nie są gdzieś na tyłach, nie ma heroizmu, raczej jest właśnie autoironia.
Wrócę na chwilę do literatury i do tego, co pisałeś. Czy ty masz poczucie, że razem z twoją literaturą, która przecież zmieniła się diametralnie, zmieniłeś się ty sam i miałeś potrzebę zmiany narracji, trochę mniej sarkazmu, trochę mniej takiej misyjności, trochę niegrzecznej, trochę anarchistycznej, mocnej. Czy miałeś takie poczucie, że zmienia cię świat, w którym przyszło ci po prostu żyć, czy zmieniasz się ty sam i trochę inaczej patrzysz na Charków, patrzysz na miejsca, które znasz, w których się wychowałeś, czy do których przyjechałeś i je wybrałeś na dom?
No zmienił się świat bezpośrednio, więc zmienił się.
Zmienił się świat oczywiście i on się zmienia i wydaje mi się właśnie to oczywiste.
Charków zmienił się i wizualno, i metafizycznie.
I Charków się zmienia i wizualnie, i metafizycznie, i wewnętrznie.
To nawet landschaft miasta zmienił się.
Nawet krajobraz miasta się zmienił.
Znikają jakieś budowle i zjawiają się większe prostory.
Kiedy znikają różne budynki i pojawia się więcej przestrzeni, to jakiś inny obraz dla oka.
Po prostu dla mnie, dla pismennika zawsze było... No, ważliwym,
dla mnie jako pisarza było bardzo ważne zawsze odczuwanie świata, widzenie go, jaki jest plastyczny.
Do niego być plastycznym.
No, być elastycznym do niego, względem niego.
I temu odpowiednio, kiedy zmienia się konfiguracja świata.
I odpowiednio, kiedy zmienia się układ świata i we mnie się coś zmienia.
kończąc nasze spotkanie, bo wiem, że to jest obciążające i że jeszcze trochę przed tobą, powiedz proszę, jakie emocje wam towarzyszą? Jest więcej nienawiści, więcej złości, wściekłości, czy jakiejś dobrej nadziei i takiego patrzenia na to, że już za chwilę będzie koniec?
Nie, відчуття того, що за хвилю буде кінець, немає.
Почуття, що за хвилю буде кінець, немає.
Є відчуття того, ну, тверда впевненість в тому, що
є певність того, що звичайжимо, звичайство буде наше, але то не в близькій перспективі.
Я не говорю про роки, але зрозуміло.
Не мовлю о латах, але ясно, що та єсені наші діти не підуть до школи в Харкові.
Є безперечно злість, її дуже багато.
Очевидно, що є вщеклость, є її дуже.
Але разом з тим є затятість.
Але одночасно є завзятість.
Так, тому що це вже півроку війни і насправді
так. І так насправді всі ще якось там тримають і не піддають, є виступають якісь такі фали апатії, випалення, але люди вертаються і ніхто не порзучив своїх місць і я для того власне вертаючись до початку нашої розмови чуюся трохи некомфортово.
Ну, але насправді знову ж таки, я це роблю вже який третій чи четвертий.
Але роблю то вже третій, четвертий день і хочу ще раз подякувати всім, хто допомагає Україні, бо то для нас дуже важливо.
Bardzo ci dziękuję. Jedyne co mogę powiedzieć to tego, żeby nie zabrakło wam siły, chociaż chyba co do tego nie mogę mieć wątpliwości.
Dziękuję. Спасибо. Дякую.